Paulina Zeta-Markowska z House of Satan.
Cześć, tu Magda z House of Satan.
Witam Was bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, że w końcu udało mi się tutaj do Was na Wajdeloty dotruptać. Parę razy próbowałam się tutaj wbić do środka, ale w godzinach lunchowo-obiadowych to jest praktycznie, przynajmniej w wiele dni, dosyć trudne, żeby Was tutaj chociaż na chwilę poprosić. No to zanim opowiemy o tych pysznościach, które serwujecie miłośnikom kuchni roślinnej, opowiedzcie mi swoją historię. Jak to było? Od kiedy tutaj na Wajdeloty jesteście? I czy to było tak, że miałyście najpierw pomysł na knajpkę, a potem pomyślałyście, że to będzie kuchnia wegańska? Czy po prostu to jest wasz sposób na życie i pomyślałyście, że poczęstujecie tym pomysłem na życie też innych?
House of Satan powstało jako taki kolektyw gotujących dziewczyn we Wrocławiu około, myślę, 10 lat albo już i więcej temu. I na początku działałyśmy jako takie dziewczyny, które często pracowały w gastronomii, niektóre nie, i po godzinach gotowałyśmy na akcjach charytatywnych, na jakichś koncertach, no ale głównie to były zbiórki czy na zwierzęta, czy na chorych ludzi, czy na osoby z jakichś mniejszości, które potrzebowały aktualnie pomocy. W międzyczasie ja przeprowadziłam się do Gdańska, gdzieś kontynuowałam tę działalność, no i poznałyśmy się tutaj z kolei z Magdą i trochę też z frustracji, jeśli chodzi o to, jak wygląda rynek gastronomiczny w Polsce ogólnie. Stwierdziłyśmy, że chcemy otworzyć lokal, który będziemy prowadzić etycznie, zgodnie z naszymi przekonaniami. Pomogli nam w tym nasi znajomi. No i tym sposobem wylądowałyśmy na Wajdeloty, chociaż no ja w pierwotnym takim założeniu przyjechałam tu tylko na 3 miesiące z Wrocławia. No i działamy tu już, ile, 4 lata?
4 lata.
A jak to jest z tą kuchnią roślinną? Skąd wziął się ten pomysł? Rozumiem, że to jest część jakiejś większego pomysłu na siebie, na życie, na świat. Nie tylko kulinaria i nie tylko kuchnia bezmięsna. Skąd ta kuchnia roślinna? Od początku szłyście w tę stronę?
Tak, od początku byłyśmy knajpą wegańską, wcześniej też pracowałyśmy w knajpach, które były 100% roślinne, także chciałyśmy w tym zostać, czujemy się w tym dobrze. Same jesteśmy wegetariankami, ale gotowanie wegańsko dla większej grupy ludzi jest po prostu dla nas przyjemnością i czymś, co według nas dobrze jest odbierane.
Jeszcze kilka lat temu restauracje wegańskie czy bistra wegańskie można było w Trójmieście policzyć na palcach jednej ręki. W tej chwili wystarczy wejść na Wajdeloty, tak, żeby spróbować różnych wariacji na temat jedzenia bezmięsnego. To czujecie też, że to jest coraz większy przekrój ludzi, że to nie są tylko młodzi ludzie, którzy mają chwilowy fan na coś, tylko że to są już ludzie w wieku dojrzałym albo mocno dojrzałym, którzy po prostu zdecydowali się na taką filozofię, a może przychodzą tu, bo po prostu smacznie dajecie jeść. Jak to jest?
Właściwie większość ludzi, która do nas przychodzi, to są osoby, które jedzą wszystko. Wydaje mi się, że trend ograniczania spożywania mięsa w Polsce jest naprawdę mocny. Z tego, co widziałam w jakichś badaniach, to jest 40-50% ludzi już nawet. Więc my to bardzo mocno zauważamy. Jak na początku przychodziły do nas często młodsze osoby, tak teraz przekrój wiekowy faktycznie jest bardzo duży. Przychodzą czasami starsze panie, jakieś babcie przy okazji przyjścia, pójścia na lody do kwaśniaka na przykład. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są zainteresowani kuchnią wegańską, plus my dodatkowo mamy taką polską kartę, którą myślę, że najczęściej mamy kartę polską, którą łatwo jest przekonać ludzi do tego, że jedzenie bezmięsne jest też ciekawe. No i takie było też założenie tej karty, bo wiele z przepisów to są przepisy, które my wyniosłyśmy z domu i przełożyłyśmy na taką roślinną wersję, więc myślę, że to też zachęca ludzi, że chcą zobaczyć, czy da się.
To jeszcze zanim wyjaśnimy, co się kryje dokładnie za tą kuchnią roślinną i dlaczego słowo mięsko pojawia się bardzo często, jak zachęcacie do odwiedzin w tym lokalu. Wyjaśnijmy jeszcze nazwę, która, jak słyszałam, zanim zaczęłyśmy nagrywać, i tak też sobie pomyślałam, jak ją zobaczyłam, że musi budzić kontrowersje, że gdzieś jakieś uroki nad wami w urzędach może są odczyniane. No to wyjaśnijmy, co kryje się w tej nazwie i o co chodzi z tym Satanem.
Seitan jest to zamiennik mięsa, wykonywany często, na przykład może być to pieczeń, może być to, nie wiem, w formie kotleta schabowego, naprawdę można z tego zrobić wszystko.
A tak naprawdę to jest?
No można to zrobić z czystego glutenu, my nie robimy z czystego glutenu, więc jest on mocno pszeniczną rzeczą, jeśli ktoś jest bezglutenowcem, no to seitan raczej nie jest dla niego, aczkolwiek my też przez lata tak jakby prowadzenia House of Seitan trochę przekształciłyśmy to w tę stronę, że ogólnie skupiamy się na zamiennikach mięsa, nie tylko z seitana, chociaż tak jak tutaj powiedziałaś, ta nazwa House of Seitan budzi wiele kontrowersji i wiele osób w Polsce jeszcze nie wie, czym on jest i zdarzało nam się, że na przykład sąsiadki, jak się otwierałyśmy, pytały się po lokalach wokół, czy otwiera się tu knajpa satanistyczna i przy całym naszym koncepcie, gdzie bardzo mocno udzielamy się charytatywnie i skupiamy się na takich pozytywnych emocjach i pozytywnym wajbie, było to dosyć zabawne. I często się to zdarza, nawet gdy podajemy NIP, że pani na kasie patrzy tak dziwnie, że przyszły satanistki. Musimy tłumaczyć, że nie i zapraszamy i potem się okazuje, że te panie nawet tutaj czasami przychodzą.
No to przejdźmy do całej ideologii, o której mówicie, żywienia bezmięsnego, a jednak szukacie zamienników, czyli to jest tak, że ludzie, którzy odstawiają mięso, tęsknią za tym smakiem, czy to nie ma jedno nic wspólnego z drugim? Skąd pomysł na zamienniki mięsa w knajpie wegańskiej?
Ja muszę przyznać, że kiedyś byłam naprawdę tak mięsożerną osobą, że ciężko jest uwierzyć, że odstawiłam mięso, bo no, słynne są moje historie, kiedy na przykład, nie wiem, u mnie w piątek w domu nie jadło się mięsa, to ja z siostrą brałam jakieś drobniaki, które miałam, szłam do sklepu, brałam parówkę autentycznie i jadłyśmy pod blokiem z moją siostrą. To było aż śmieszne, bo nam się w głowie nie mieściło, że gdzie dzień bez mięsa. I potem, gdy zaczęłam odkrywać to, że można robić tak fajne alternatywy i pomyślałam sobie o całej tej etycznej tak jakby stronie tego, to powoli zaczęłam zagłębiać się w kuchnię i no, okazało się, że naprawdę to mięso jest coraz mniej potrzebne nawet w moim jadłospisie, aż w końcu z niego zrezygnowałam i wydaje mi się, że takich osób jest bardzo dużo, że po prostu wychowaliśmy się jedząc mięso w większości. Znamy te smaki, kojarzą nam się z domem, lubimy te smaki, więc dlatego my część z nich chcemy odwzorować w naszym menu, żeby ten przeskok, gdyby ktoś chciał ograniczyć mięso, a jest to przy obecnej sytuacji, jeśli chodzi o ekologię, naprawdę też wydaje mi się wskazane, to ten przeskok nie jest duży, bo bardzo dużo osób mówi, że nie zorientowałoby się, że te dania są bezmięsne, gdybyśmy nie powiedziały.
To jest tym bardziej, że wspomniałyście już o tym, że to jest taka kuchnia, którą wy pamiętacie trochę ze swojego domu, no to pojawił się ten seitan, czyli gdyby Państwo nie wiedzieli, to się wyrabia ciasto takie jak na pączki na przykład, przed sprzędnej mąki, potem się to płucze. No proces jest dosyć taki...
My akurat to robimy z czystego.
A Wy z czystego glutenu robicie?
Z czystego glutenu go mieszamy z warzywami, więc tam mamy około 30-40% jest glutenu w takiej naszej potrawie z seitanem.
No to mamy seitan. Czym jeszcze próbujecie mięso zastąpić? Czyli co się w tych Waszych potrawach pojawia? Co ma nam przypominać, co ma nas trochę oszukać?
Naszym sztandarowym daniem, które było z nami od zawsze i będzie chyba na zawsze, są pyzy z mięsem, z soi i z tofu. Jest tam też karmelizowana cebulka i okrasa z mięska mielonego i ludzie najczęściej po to wracają. Jedzą to pierwszy raz i mówią, te wasze pyzuchy, ja bym chciała je do domu. Dlatego też zaczęłyśmy robić wysyłki i możliwość wzięcia ich do domu.
No właśnie, to zatrzymajmy się, bo za nami przygotowane są próżniowo zamykane te wasze pyzuchy, od których moja znajomość z wami się w ogóle zaczęła i rzeczywiście to jest produkt absolutnie wybitny. Dokąd można zamawiać, bo to nie jest tylko Pomorze, że wy w różne miejsca wysyłacie te swoje pyzuchy, prawda?
Tak, nasze pyzuchy poleciały tak naprawdę na całą Polskę. Mamy też oferty od różnych sklepów wegańskich, które chciałyby sprzedawać, ale jakby ta droga jeszcze przed nami, bo nasz obecny lokal jeszcze trochę nas ogranicza, także mamy nadzieję, że już niedługo będzie można je dostać po prostu w sklepach jak każdy inny produkt.
Bo skończyłyśmy na pyzuchach. Oprócz tego widzę w tych waszych pomysłach też podróże różne azjatyckie i dania, które świetnie znamy, no niekoniecznie z kuchni polskiej, ale rozumiem, że wy pracujecie na takich produktach polskich, czy szukacie jednak oryginałów, jak próbujecie odtworzyć coś z kuchni azjatyckiej? Katowickiej. Jak to wygląda? Czy kuchnia polska, czy te przyprawy, warzywa, pasty są na tyle dobre, że można je jeden do jednego gdzieś tam zamienić?
Tak naprawdę dużo rzeczy, które jest używane w kuchni azjatyckiej, są wegańskie, więc to nie jest zupełnie problem przełożyć to na naszą kuchnię. My same bardzo lubimy, oprócz polskiej kuchni, właśnie Azję, ale też różne inne twisty. Także tak naprawdę w różnym momencie można u nas zjeść różne rzeczy, które akurat są bliskie naszemu brzuchowi, albo coś nam po prostu posmakowało i chcemy to pokazać innym.
Skąd produkty macie? Szukacie gdzieś lokalnie?
Jest różnie, jeśli chodzi o te produkty. Jeśli na przykład z makaronem ramen nasze możliwości techniczne przerosły tak jakby w pewnym momencie potrzeby klientów, jeśli chodzi o ilości, no to zaopatrywałyśmy się w warszawskim Arigatorze, który ma przepyszny makaron. Tak samo na ostatni rzut azjatyckich rzeczy. Pojechałam do Warszawy na Bakalarską, gdzie jest takie jakby, nie wiem jak to nazwać, taki rynek produktów azjatyckich i tam można dostać autentyczne takie tofu, które robią sami, zioła, których nigdzie się nie dostanie w Trójmieście, więc my jesteśmy w stanie naprawdę z różnych miejsc te produkty ściągać, żeby trzymały jakość, bo bardzo nam zależy na tym, żeby ta jakość była dobra.
No i słyniecie oczywiście ze swoich słodkich wypieków. Kto za tym stoi, za tymi wszystkimi drożdżakami, które się pojawiają?
Długo byłam namawiana przez Paulinę. Tutaj drożdżówki od dawna były pomysłem, ale jakoś tak słodycze ciężko się nas trzymały, ale przez ostatni czas wypracowałyśmy sobie chyba dobrze zainteresowanie, bo ludzie wracają, tak naprawdę są osoby, które przychodzą codziennie rano po drożdżówkę czy słony wypiek przed pracą.
Tak. A co to jest słony wypiek? Co serwujecie?
Najczęściej są to pizzerinki w różnych smakach, także codziennie można dostać co innego, ludzie przychodzą, a co dzisiaj macie? I po prostu tak zaczynają dzień z nami.
Nie jest to lekki czas dla restauratorów. Serce mi kraje się, jak każdego tygodnia dostaję informacje o tym, że jakiś inny lokal w Trójmieście się zamyka. I to takie lokale, które naprawdę funkcjonowały wiele lat i miały bardzo wysoką renomę, ale też bardzo wysoką jakość tych swoich produktów. Jak sobie dajecie radę w tym nielekkim dla restauratorów i właścicieli bistro czasach?
Jest ciężko, to prawda. Odczuwamy jak najbardziej na sobie te zmiany. Już myślałyśmy w grudniu, czy się nie poddać, ale jednak coś nie pozwala nam przestać i uznałyśmy, że powalczymy jeszcze trochę, zobaczymy co z tego będzie, pokombinujemy jeszcze w jedną i w drugą stronę i a nuż uda się przetrwać i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.
Te zapachy, które tam się roznoszą, no nie wiem, mi po prostu sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że mogłybyście mieć problemy.
No niestety są, one są też po epidemii. Podeszłyśmy trochę niebiznesowo, mówiąc wprost, bo bardzo chciałyśmy zachować przez większość epidemii naszych pracowników. Zdarzało nam się jeszcze, że przychodził ktoś po prostu i płakał, że został wyrzucony z dnia na dzień, więc my jeszcze zatrudniałyśmy wtedy ludzi, żeby im pomóc, bo myślałyśmy, że ta sytuacja będzie trwała, nie wiem, 2-3 miesiące i to po prostu cały czas się przeciągało, więc te problemy się niestety za nami ciągną jeszcze z czasów epidemii. Teraz na dodatek wojna, inflacja. Mamy to, co nas trzyma tak jakby przy nadziei, to, że mamy jeszcze jeden taki plan, powiedzmy, jak z tego wyjść i będziemy próbować, na razie jest to tajemnica.
Trzymamy kciuki wszyscy zbiorowo za tę waszą tajemnicę. Bardzo mocno trzymam kciuki za was, no i za wszystkich tych, którzy rzeczywiście muszą się mierzyć z jakąś taką kaskadą problemów, które nam towarzyszą od tak naprawdę 3 lat. A na koniec tej rozmowy, gdybym was zapytała o wasze ulubione danie, które tutaj, nie wiem, którego się trzymacie, które jest wam bliskie, które jak macie zły humor, to sobie odpalacie i wszystko się zmienia.
U mnie to chyba od zawsze i to właśnie jest danie z mojego domu, to jest nasze schabibi, czyli po prostu schabowe w wersji roślinnej i to jest zawsze moja topka i chyba pozostanie na zawsze.
I ono też jest, ten schabibi jest pakowany próżniowo, gdyby Państwo chcieli sobie go zabrać na zimno do domu, ile dobrze pamiętam.
Oczywiście, że tak, można wziąć do domu, można odgrzać sobie później, można zjeść od razu, jak kto lubi i jak kto ma ochotę.
Dobra, to schabibi jest, co jeszcze?
Dla mnie pyzy, wiadomo, zawsze, a dodatkowo bardzo często mamy w menu zrazika w sosie pieczeniowym właśnie i on często ma jakąś murelkę albo śliwkę, tak jak moja babcia robiła, więc dla mnie ten zrazik z tofu i z ogórkiem i z musztardą, to jest najlepsze.
Tak, to jest umówić się z kimś w porze przedobiadowej, po prostu kiszki zaczynają mi grać marsze, a zaleję to zaraz herbatą. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę i życzę Wam tylko wszystkich pięknych i dobrych chwil tutaj z ludźmi, z którymi pracujecie i którzy Was odwiedzają.